Dzień dobry Państwu, drodzy maturzyści, 8.03, pora wychodzić z domu, jeśli jeszcze nie wyszliście. Pan ma maturę? Spytam Sebastiana Kaletę, posła Solidarnej Polski.
Suwerennej Polski.
A, przepraszam. Ważne, że Polski, prawda?
Tak. No oczywiście. Maturę zdawałem
16 razy.
15 lat temu.
A,
nie, za pierwszym razem się na szczęście udało. Maturę już.
Nową maturę. Tak. No tak, tak. To
ja już jestem z tego pokolenia gimnazjalistów, inaczej mówiąc,
gimbaza.
W slangu gimbaza, gimbusy.
No dobrze, szanowny panie ministrze. Podobno Niemcy chcą nam odebrać suwerenność.
W istocie wiele jest działań państwa niemieckiego w ostatnich latach i również Unii Europejskiej, która politykę niemiecką pewnymi kierunkowymi decyzjami wspierała, tak, że w kluczowych obszarach naszego już codziennego życia pewne ważne decyzje zapadają bez zgody Polaków, co
ale
w istocie uderza w naszą suwerenność.
Mówi to pan tak dookoła, żebyśmy Boże nie mogli zrozumieć.
To podam przykład konkretny. Pan o tym też rozmawiał ze swoimi gośćmi od dwóch tygodni.
Pytałem o tych Niemców, dlatego że Zbigniew Ziobro mówi wprost, ale nie wiem, być może panu brakuje odwagi, by powiedzieć za swoim przywódcą, musimy bronić suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w Polsce.
Bo rzeczywiście jest tak, że Niemcy mają swoją opcję polityczną w Polsce, która skrzętnie chce realizować linię polityczną państwa niemieckiego. Można używać stwierdzenia polityczni kolaboranci, ponieważ realizują rację stanu państwa trzeciego, a nie polskiego.
Kto jest tym kolaborantem?
No chociażby Donald Tusk.
Donald Tusk jest niemieckim kolaborantem.
Politycznym z tego powodu, że jego polityka raczej bardziej wspierała rację stanu państwa niemieckiego niż polskiego. Oczywiście o użycie sformułowania możemy dyskutować, czy jest zbyt ostre, czy można łagodniej to powiedzieć.
Pan odważył się dyskutować ze Zbigniewem Ziobrą?
Ale nie, mówię panie redaktorze,
że
pan podkreśla
tak
to słowo kolaborant,
no
które
pan,
raczej ma bardzo negatywne
Zbigniew Ziobrą
konotacje.
Mówi tak, musimy bronić suwerenności przed niemieckimi kolaborantami, jeśli się poddamy, będziemy mieć posłuszną Tuskowi sitwę i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja używam tego słowa? Tylko dlatego, że cytuję pańskiego szefa.
Ale panie redaktorze, pan pewne akcenty stawia też na swoim pytaniu, więc ja tak to odbieram. Natomiast z tezą się zgadzam, mogę ją rozwinąć. Choćby o to, o czym pan rozmawia ze swoimi gośćmi bardzo często w ostatnich dniach, o pakiet Fit for 55, który jest właśnie wyrazem tej polityki niemieckiej, która niestety bardzo negatywnie wpływa na przyszłość Polski, a co do Niemców, to raczej dla nich stanowi wielką okazję. I te decyzje zapadają ponad głowami Polaków.
Panie ministrze,
czyli
czy powiedziałby
bez suwerennej decyzji
pan, że tacy ludzie jak Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki bronią polskiej suwerenności?
Tak, natomiast mamy pewne zastrzeżenia co do niektórych decyzji i uważamy,
razie,
że
skoro
na przykład
oni bronią,
niektóre decyzje pana premiera uważamy za błędne,
tak, tak, wiemy,
czego skutki
niestety
odczuwamy.
Tak, ale panie ministrze, no
tym się różnimy też od Tuska, opozycji, że inaczej postrzegamy polską rację stanu i o nią walczymy.
Jeżeli oni bronią suwerenności, no to być może rację ma Ryszard Terlecki, dopytując nieco kpiąco, jak mała partyjka, około 1% poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić, przepraszam, powiedział mała partia, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. No więc odkładając na bok jego pochwały pod adresem własnej partii, no coś jest na rzeczy, jak partia, która ma 1% poparcia, obroni suwerenność Polski przed takimi potęgami jak Rosja, złowroga Bruksela i Niemcy.
Panie redaktorze, demokracja polega na tym, że ludzie wybierają konkretne programy polityczne, konkretne strategie polityczne danego państwa i w sprawie obrony suwerenności Polski Solidarna Polska dotychczas, a od wczoraj suwerenna Polska w kluczowych obszarach decyzyjnych miała rację. W szczególności, jeśli mowa,
rację.
Ale w szczególności, panie redaktorze, jeśli mowa o grudniu 2020, kiedy
jednak
sygnalizowaliśmy...
Panie ministrze, Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości,
no, chciałbym odpowiedzieć
moim
na pytanie,
gościem.
Pan mi to uniemożliwił.
Pan poseł Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział wprost. Pan mówi o tych zmianach nazwy, on to skwitował krótko, że zazwyczaj partia, która ma problemy z rozpoznawalnością, zmienia nazwę. Mieliście jakieś problemy z rozpoznawalnością? Ja pamiętam, jak powstawała Solidarna Polska, posłowie PiS-u, przepraszam, wtedy Solidarnej Polski, przychodzili z takimi wielkimi, gigantycznymi znakami z napisem Solidarna Polska. No i na grzyba były te wszystkie ceregiele, ta cała zabawa. No bo teraz zmiana nazwy.
Czy, panie redaktorze, możemy przejść z konkretu na poziom różnych złośliwości politycznych. My od tych złośliwości w ostatnich dniach również wobec PiS-u jesteśmy
jakby
wolni.
Jakby to panu powiedzieć, żyliście ze złośliwości, cały czas szydziliście, jak
mogę
mogliście.
Jakiś...
Zasiadaliście w rządzie, o którym mówiliście, że...
Ale zasiadamy w tym rządzie i mamy nadzieję, że będziemy wspólnie tworzyć Zjednoczoną Prawicę dalej.
Który nie dbał o polską suwerenność.
Panie redaktorze, skoro... Pan wywołał kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy również, no, można powiedzieć, wskazują na lepsze decyzje podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość w obszarze suwerenności. To jak pan i słuchacze, mam nadzieję, pamiętają, w grudniu 2020 roku był taki szczyt w Brukseli, w którym podjęto dwie istotne decyzje. Panie redaktorze, czy mogę dosłownie 30 sekund powiedzieć o tych decyzjach?
A możemy o tym porozmawiać w drugiej części rozmowy,
ale
bo ja mam naprawdę kilka ważnych...
o warunkowości, czyli szantażowaniu, odbieraniem funduszy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. W obu sprawach Solidarna Polska była przeciw. I niestety nasze przestrogi okazały się być racjonalne, bo się sprawdziły niestety.
Natomiast pozwoli pan, że spytam o ważną rzecz dla bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład, są niezadowoleni ze swojego wójta, ze swojego burmistrza, chcieliby móc go odwoływać. Paweł Kukiz forsuje w parlamencie ustawę, która by to zezwoliła, zmniejszając progi wtedy, że, kiedy referendum byłoby ważne. Wy jesteście przeciw. Dlaczego?
Są zastrzeżenia.
Dlaczego wespół z Donaldem Tuskiem bronicie tej, bronicie obecnych samorządów?
Przede wszystkim mamy prawo jako posłowie mieć konkretnego grupowania, które nie jest związane z Pawłem Kukizem, umowami koalicyjnymi, żadnymi zobowiązaniami do podejmowania decyzji w ważnych sprawach, ustaw, które dogadał z Prawem i Sprawiedliwością. I w tej sprawie rzeczywiście zastrzeżenia są.
Ale jakie?
I nasza decyzja jest taka, że... wybieramy kogoś na konkretną kadencję i sytuacja, w której 20% wyborców, czyli może tę osobę odwołać, no będzie powodowała ryzyko,
że co chwilę, jeśli będą mieli większość w głosowaniu.
Panie redaktorze, radykalne obniżenie progów frekwencyjnych powoduje, że de facto mniejsza grupa wyborców może odwoływać przegłosowywać tych, którzy wybrali sobie kogoś na kadencję.
Będą mogli przegłosowywać tylko
panie redaktorze,
wtedy,
ale po to mamy kadencyjność, żeby kogoś wybrać i potem rozliczać po kadencji.
Panie ministrze, rozumiem, że pan razem z Donaldem Tuskiem broni tej zasady. To piękny przykład, kiedy Janusz Kowalski i Donald Tusk po wielu latach są znowu razem. No niemniej jednak, wie pan, to nie jest przecież tak, że 20% może odwołać. Odwoła większość tych, którzy wezmą udział w głosowaniu.
Ale frekwencja wymagana tam bodajże jest 15%. To jest bardzo niska frekwencja.
Nawet nie wie, jaka jest frekwencja wymagana. Panie ministrze.
20% chyba. 15 albo 20% w tej ustawie.
Zapraszamy do RMF24, interi.pl. Być może pan minister wie nieco więcej w innych sprawach. No na przykład, może pan wie, panie ministrze, jak będziecie głosowali w sprawie sędziów pokoju, bo kluczyliście niemożliwie.
Będziemy przeciw tej ustawie.
Kluczyliście niemożliwie, w końcu doszliście do takiej pewności, teraz będziecie przeciw, tak? Dlaczego?
Będziemy przeciw, ponieważ od początku prac nad tą ustawą sygnalizowaliśmy, że formuła, którą zaproponował Paweł Kukiz do sądów pokoju, to nie jest formuła, która będzie wyglądała tak jak w wyobrażeniach w sądach pokoju z internetu, że sobie tam starszy pan, który jest doświadczonym, szanowanym mieszkańcem danego hrabstwa, tak jak w Stanach Zjednoczonych, i przychodzi jakiś człowiek, który popełnia jakieś wykroczenie i mówi tam, ty młody, ty John, tak biegał, byłeś taki grzeczny, teraz na czerwonym świetle przejeżdżasz, co się z tobą dzieje, on tam mówi, że stracił pracę, zamyślił się, już więcej nie będzie. Tak,
panie,
to nie będzie wyglądać.
Co pan o mnie mówi, przepraszam?
No tak, takie wyobrażenia w sądach pokoju.
Bo ja często... mam takie poczucie, że coś dziwnego się dzieje.
Panie
tutaj.
Redaktorze, tu próbuję panu wskazać, jakie są przyczyny, bo pan o to zapytał.
Scenariusz pan pisze.
Zapytał...
Spytałem tylko grzecznie, dlaczego o co chodzi z sędziami pokoju? No, dlaczego jesteście przeciw?
O to, że po pierwsze, polska konstytucja zakłada, że mamy dwie instancje postępowania sądowego i muszą to postępowanie prowadzić sędziowie. Ustawa o sądach pokoju Pawła Kukiza przewiduje de facto trójinstancyjność, ponieważ sędziowie pokoju nie będą konstytucyjnymi sędziami, ponieważ konstytucja nie przewiduje wybierania sędziów w wyborach. ale Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości, zanim ta ustawa była złożona, my przygotowaliśmy ustawę o sądach pokoju, która te wątpliwości usuwa. Tak,
czyli
mamy gotową ustawę.
Wasze sądy pokoju są lepsze niż sądy pokoju?
Tak, ponieważ chcemy upraszać sądownictwo, to po co mamy tworzyć kolejne sądy? My chcemy likwidować sądy.
O, to wiemy. Można... Wy jesteście pierwsi do likwidacji sądów.
Zlikwidowania trzech szczebli sądownictwa na dwa, a Paweł Kukiz zamiast zlikwidować te szczeble, proponuje powołanie czwartego. I uważamy, że to jest błędny kierunek. Ale pan zapytał, czy można to połączyć. Tak, owszem, można to połączyć.
Można dwie ustawy połączyć.
Można to połączyć i to proponowaliśmy i Pawłowi Kukizowi, i Prawo i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość popiera nasz projekt spłaszczenia struktury i projekt sądów pokoju, ale no... okazuje się, że najpierw ma być cztery instancje, a potem nasza reforma, która czeka 7 lat na wdrożenie. No to niestety...
Zmieniacie polskie sądownictwo, to bez wątpienia. Natomiast jest pytanie, czy na lepsze, bo premier tu miał wątpliwości, ja wiem, co pan odpowie premierowi, że gdyby tylko pozwolił, gdyby to była Beata Szydło, ach, to byście już to na pewno wdrożyli. Ale ja mam inne pytanie, no bo jeszcze tylko jedna z rzeczy dotycząca Kukiza. O co właściwie chodzi z Pawłem Kukizem? Bo wie pan, kiedy pan poseł Kałużny wyskakuje z okrzykiem, że Kukiz to jest klaun polityczny, Jacek Ozdoba walczy o to, żeby oddał te 4 miliony. Ja to wszystko rozumiem, tylko zastanawiam się, jeden Kukiz tej waszej tak potężnej partii przeszkadza?
Nam Paweł Kukiz nie przeszkadza, natomiast jest taka sytuacja, panie redaktorze, że procedowana jest fatalna ustawa o sądach pokoju, która zresztą była krytykowana przez prezesa Kaczyńskiego, w tej ustawie niewiele się zmieniło, chyba nawet w RMF ta krytyka była wyrażona, punkt po punkcie, i to dokładnie jest stanowisko również Ministerstwa Sprawiedliwości i Suwerennej Polski do tego projektu, że to nie będzie tak, jak to jest, tak jak jest rysowane w wyobrażeniach sądów pokoju. Natomiast, panie redaktorze...
Ja spytałem o Pawła Kukiza teraz, natomiast, to znaczy skąd ten frontalny
natomiast
atak,
nasza reforma sądownictwa, spłaszczenie struktury, które nie jest pod przedmiotem krytyki ani Prawa i Sprawiedliwości, nawet opozycja nad tym projektem
ja
nie za bardzo też nie podchodzi. Ale pan, no właśnie pan, pan, no, nie, pan pyta o zainteresowanie nasze Pawłem Kukizem, tylko że ja nie zacząłem dyskusji o Pawle Kukizie, to pan
nie,
o niego zapytał.
Nie, przepraszam bardzo.
To pan zapytał, ja odpowiadam. A potem pan mówi, to wy ciągle o Pawle Kukizie mówicie.
Sekundkę, panie ministrze, tu ziemia, dzień dobry. Pan lubi takie porównanie, więc tu ziemia. Dzisiaj jest
ziemia, czwartek, tak, Warszawa, tak. RMF studio.
Panie ministrze, więc skoro tak, skoro pan już wrócił do nas, to teraz pytanie, bo ono nie wzięło się znikąd. Ono wzięło się z waszego zainteresowania. Ja daję panu cytaty Jacka Ozdoby, pana posła Kałużnego, inni czołowi działacze Solidarnej Polski też się wypowiadali na ten temat. To nie ja to sobie wymyśliłem. Ja tylko zadałem pytanie. Krótkie pytanie, jeśli pan zechce na nie odpowiedzieć, będę zobowiązany. Skąd to takie osobiste wręcz zainteresowanie całej partii Pawłem Kukizem?
Jesteśmy krytyczni wobec jego działań w obszarze, w szczególności sądownictwa, bo on namówił prezydenta Dudę do wet w 2017 roku. Teraz proponuje fatalną ustawę o sądach pokoju.
A to złośliwa małpa.
Ale wie pan, co nas boli u Pawła Kukiza w tej sprawie? Bo on chodził do prezydenta wówczas, mówił zawetować te ustawy. Będą lepsze. No i proszę, prezydent zawetował, zaproponował swoje z Pawłem Kukizem, bo de facto ustawy, które są przedmiotem sporu z Unią Europejską, to ustawy nie Zbigniewa Ziobry czy Ministerstwa Sprawiedliwości. To przecież Kukiz proponował taką formułę KRS-u i głosował za kandydatami do KRS w 2017 roku. I wie pan co? I on chodzi teraz po mediach, mówi, że te reformy Ziobry się nie udały. No to niech, naprawdę nie wiem, co ten człowiek ma z pamięcią, że nie pamięta, że on jest jakby tutaj sprokurował tę sytuację.
No dobrze, panie pośle.
Bo gdyby były nasze reformy wdrożone, jestem przekonany, że tych problemów by nie było.
Dobrze, to teraz skończmy z dowcipami, bo sprawa jest poważna. Pad w Trybunale Konstytucyjnym wydaje się być w tej chwili nie do rozwiązania. Julia Przyłębska napisała takie gniewne pismo, wystosowała gniewne pismo do 5 sędziów, które napisała wprost, zobowiązuje pana sędziego, bo to każdego z osobna, do niezwłocznego podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i 5 sędziów jej odpowiedziało, pisząc wprost, nie posiada pani prawa do używania tytułu prezesa Trybunału i nie ma pani jakichkolwiek moralnych podstaw do oceny naszego zachowania. No mocniej się już nie da.
myślę, że się da.
No ja wiem, to Janusz Kowalski.
Ale abstrahuję od tego sporu, tylko generalnie prowadzenia sporów.
Ja wiem.
No oczywiście sprawa jest poważna,
Janusz Kowalski wziąłby kłonicę.
Sprawa jest bardzo poważna, bo dla stabilności naszego państwa lepiej byłoby, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie prowadzili tego typu sporów, również wymieniając się listami. Natomiast jeśli, bo rozumiem, że pan też wymierza, co z tym sporem zrobić.
Tak, jak to rozwiązać, bo wygląda na to, że oni się nie dogadają sami.
Rzeczywiście nie wskazuje sytuacja na to, że strony tego sporu są skłonne uznać wzajemnie swoje racje, bądź częściowo ustąpić swoich racji.
Że oni są wszyscy nominatami waszej partii, waszego obozu.
Ale pan spojrzy, to jest dowód na to, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależny.
Tak,
że sędziowie tam realnie się spierają o coś.
Mam wrażenie, że od zdrowego rozsądku również jest niezależny.
Panie redaktorze, można różnie oceniać ich postawę, ale jeśli mówimy o tym, czy są zależni, czy niezależni, jednak prowadzą spór między sobą, więc w jakiś sposób są niezależni wewnętrznie. Jak to rozwiązać,
właśnie,
tak? Bo pan to chciał o to zapytać, pan zaczął o tym mówić. Nasza ocena jest taka, że w aktualnym stanie prawnym organem państwa, który może w jakikolwiek sposób inicjować chociażby mediację między tymi sędziami, bo w jakiś sposób tam, no, w takich sporach czasami mediacja zewnętrzna jest potrzebna, jest prezydent, bo prezydent jest strażnikiem konstytucji. Prezydent de facto dokonuje oceny ewentualnie posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, którzy proponują kandydata, i przykładowo stanowisko prezydenta, że on jako strażnik konstytucji ma taką, a nie inną opinię i prowadzi rozmowy z tymi sędziami, by jednak podjęli czynności orzecznicze jedni bądź drudzy w takim kierunku, żeby Trybunał pracował, to w ocenie suwerennej Polski Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnie jest najbardziej racjonalne rozwiązanie, czyli żeby prezydent z racji mocy swojego urzędu i kompetencji, które mu przyznaje konstytucja, przystąpił do roli takiego mediatora jako strażnik konstytucji.
No dobrze, prezydent jako strażnik konstytucji ma poprosić panią Przyłębską i tych pięciu sędziów, którzy nie uznają jej jako prezesa Trybunału, do tego, by się dogadali. No ale widzi pan przecież, że takie apele do nich były wysyłane już przez wszystkich świętych. Ja mam wrażenie, że nawet papież Franciszek byłby tutaj bezradny.
Panie redaktorze, ale
zna pan takie przysłowie łacińskie, że i Herkules nie podoła. Tam mec Herkules contra plures jest bezradny wobec wielu.
No to jest
nawet
takie.
Nawet biedny Herkules Andrzej Duda nie da rady.
A ja wierzę w pana prezydenta, że w tej sprawie może przynajmniej podjąć próbę, bo mówię, być może ma pan rację, że nie da się tego sporu rozwiązać, ale jeśli rozmawiamy o tym, co można zrobić, co może zrobić świat zewnętrzny w Polsce wobec tego sporu, to w mojej ocenie w aktualnym stanie prawnym jest taka formuła.
Wiem, oczywiście można też wziąć inne, znaczy kupić sobie popcorn i oglądać to z zaciekawieniem jako rozrywkę dla gawiedzi, z tym, że to jest całkiem poważna sprawa. To znaczy, no, nagle się okazuje, że ludzie, których żeście których wybraliście do Trybunału Konstytucyjnego, zamiast pracą, zajmują się wzajemnymi walkami, podgryzaniem, no i naprawdę hardkorowymi czasami zagraniami, zwłaszcza nieoficjalnie, bo to, co oni wszyscy nieoficjalnie o sobie mówią, nie nadaje się do cytowania.
Trybunał jest niezależny od pozostałych władz.
I
też w związku z tym, że pewne instytucje są niezależne, w każdej instytucji powstają różne spory wewnętrzne. Niezależnie, czy to jest firma, czy to jest urząd, czy to jest redakcja w mediach. Natomiast oczywiście Trybunał Konstytucyjny to nie jest zwykła instytucja i dobrze by było, żeby ten spór się zakończył.
Panie ministrze,
po prostu.
Czemu się tak ślimaczycie z komisją weryfikacyjną? W sensie cały obóz PiSu, bo tak naprawdę mam wrażenie, że gdybyście chcieli, żeby ona powstała, to powstałaby kilka miesięcy temu. Powstałaby 7 lat temu, gdybyście chcieli naprawdę badać obecność, nie wiem, wpływy rosyjskie w polskiej energetyce. Ale jakoś się nie spieszycie. O co chodzi?
Oczywiście jest pytanie też do większego koalicjanta, do Prawa i Sprawiedliwości, od tego procedowania. Ustawa została w końcu przyjęta, więc
a pan uważa,
będzie,
że ona wejdzie w życie?
No, tu będzie również podejmował decyzję pan prezydent.
Ja wiem, ale czy pan, to jest przypuszczenie, pytam o pańskie prognozy.
wydaje mi się, że nie obstawiałbym zakładów w tej sprawie, że ta ustawa wejdzie w życie, gdybym był, że tak powiem, poproszony.
Własnych pieniędzy by pan na to nie postawił. Znaczy, spodziewa się pan wesoła.
W sensie nie mówię o pieniądzach, można się różne rzeczy zakładać. Mhm. Natomiast my proponowaliśmy, żeby sprawą wpływów rosyjskich w polskim państwie zajęła się Komisja Śledcza Sejmowa. Sejm ma pewne kompetencje, by podejmować tego typu działania.
Mówiliście sami, że to ona ma większe uprawnienia. Poza tym w Komisji Śledczej są tylko posłowie, a tam można by specjalistów do tej komisji weryfikacyjnej zaprosić.
No, to są argumenty za, dlatego też nie byliśmy przeciwni tej ustawie w Sejmie. Natomiast my, jako Solidarna Polska wówczas, dzisiaj już suwerenna Polska, proponujemy, że może szybciej będzie Komisja Śledcza. No bo pewne rzeczy, pewne działania podejmowaliśmy jako Solidarna Polska, teraz...
Prawa i Sprawiedliwości, więc...
Tak,
więc był pan... Ale to już rozumiem, powrotu nie ma.
Panie redaktorze, to... Przecież na ten moment w ogóle pan mnie zaskoczył takim pytaniem. Nie,
tak?
No, mówię, że jestem członkiem suwerennej Polski i nic się nie zapowiada, żeby to miało ulec zmianie.
Myśli pan, że będziecie kandydowali razem z PiS-em, czy oddzielnie? Taka potęga jak wy w zasadzie mogłaby się pokusić o start samodzielny, prawda?
Potęga wartości, potęga determinacji wiary w to, że trzeba bronić suwerennej Polski, powoduje, że jesteśmy gotowi na samodzielny start. Ale w polityce trzeba być racjonalnym i wszyscy wiemy doskonale, że dla polskiej prawicy, która w daleko, niezależnie od naszych wątpliwości co do niektórych decyzji PiS-u, uważamy, że z PiS-em da się bronić polskiej suwerenności, z opozycją nie. Dlatego start Zjednoczonej Prawicy wspólnie jest najbardziej racjonalnym dla Polski scenariuszem.
A nie dlatego, że przecież gdyby pan wystartował samodzielnie, to już w życiu nie zostałby pan posłem? To nie o to chodzi? Szkoda wam tych mandatów, nie?
Wie pan co? Życie pisze różne scenariusze. Czasami wydaje się, że, te małe prawdopodobne się ziszczają, a być może poprzez samodzielny start suwerenna Polska, gdyby tak było, wprowadziłaby kilkudziesięciu posłów, a może nie wprowadziłaby żadnego. Natomiast, panie redaktorze, my mamy swoje wartości i w polityce również, a nawet chyba przede wszystkim o nie chodzi.
Tak
jesteśmy
o nie walczyć. Poważnie. Skoro chcecie walczyć o własne wartości, to może najlepiej poddać się weryfikacji wyborczej.
No i to prawdopodobnie nastąpi, panie redaktorze.
Ale to
w jakiej formule to się jeszcze
okaże? Suwerenna Polska sama. Niech ludzie pokażą, że są za suwerennością.
Panie redaktorze, będą decyzje, w jakiej konstelacji wyborczej będziemy startować. Natomiast start samodzielny jak najbardziej jest możliwy i niewykluczony, ponieważ jesteśmy gotowi.
Mamy plan,
mamy listy, mamy bardzo dużą grupę działaczy i sympatyków. Jesteśmy gotowi pójść do boju wyborczego o suwerenność Polski, gdyby nie było porozumienia o wspólnym starcie Zjednoczonej Prawicy.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Maturzyści już pewnie w szkołach. Trzymajmy za nich kciuki.
Oczywiście, połamanie piór.
Albo i nie. Trzeba się było uczyć.
Ale do tej matury to tak nawet można bez dużej nauki trochę coś napisać. No.
Jak tacy wszyscy jesteście genialni jak pan. To tak, a resztę się bieda musiała uczyć.
Dajmy trochę nadziei tym, którzy może uważają, że za mało przeczytali.
Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się, do widzenia.